Dzisiejsze słowo, tytuł dałem Uwierz obietnicy. Bóg wciąż je realizuje. Słowo obietnica to słowo bardzo pozytywne. Ja lubię słowo obietnica. Ufam, że wy tak samo lubicie słowo obietnica. Obiecać to znaczy zapewnić kogoś o zrobieniu czegoś, ale w przyszłości. Tego, czego ta druga osoba może się spodziewać w przyszłości. To jest pewna forma przyrzeczenia, pewna forma przysięgi. Na co dzień mamy co najmniej ostrożne podejście do obietnic i do obiecanek, które nam się składa. Bo wiele razy już my, jako osoby dojrzałe po pewnych doświadczeniach, zostaliśmy zawiedzeni. Bo przeżyliśmy wiele sytuacji, w których inni ludzie nie wykonali tego, do czego się zobowiązali. Bo obietnica to nic innego jak zobowiązanie, które sami nakładamy na siebie, a którego oczekują osoby, które są na zewnątrz. Znamy powszechnie przysłowia i powiedzenia: obiecanki cacanki, a głupiemu radość. Prawda? Obiecać gruszki na wierzbie. Łatwiej obiecać niż dotrzymać, lepiej dać raz niż dwa razy obiecać. Powiem, one zioną raczej pesymizmem niż optymizmem. I one też wynikają z takiego dojrzałego już życia i z tego, że po prostu dużo łatwiej jest coś powiedzieć, a później nie wypełnić, jakoś się to później poukłada. A zwróćmy uwagę, jak nasze dzieci podchodzą do obietnic. Myślę, że ciekawe rzeczy, bo Pan Bóg chce, żebyśmy byli jak dzieci. Żebyśmy byli tak prości i bezpośredni. One nie mają jeszcze tych życiowych mądrości. Jeżeli ktoś im coś obieca, to one po prostu ufają, że tak będzie i koniec. Nie komplikują sobie życia jakimiś warunkami, jakimiś przeszkodami, które my im później próbujemy jakoś tam wymanewrować się, odpowiedzieć i wytłumaczyć. Jeżeli obiecacie dziecku coś, spojrzycie na nie, to zobaczycie w nim błysk oka i taką wewnętrzną radość. Ono jest w stanie dużo dłużej wytrzymać, być cierpliwym, bo wie o tym, że czeka go coś, co mu ktoś powie z dorosłych. Gorzej, jeżeli się na tym zawiodą. Tutaj nie ukrywam, już tak na bazie naszych spotkań małżeńskich, bratnich takich, mogę powiedzieć taką prośbę do tatusiów, żeby lepiej wyważyć swoje słowo obietnicy. To także i do mnie, bo ja ponieważ lubię mówić, to mówię też i dużo moim dzieciom, a później niestety moja żona musi mnie tonować i jakoś wybrać z tego. Ale jest to istotne w stosunku do tatusiów, mężczyzn, dlatego że dzieci, słuchając swoich ojców, widzą i próbują rozpoznawać to, co jest dobre i co jest prawdziwe w tym świecie, ale poprzez to budują w jakimś stopniu także sobie obraz niebiańskiego Ojca. Bo trudno dziecku zrozumieć, kim jest Bóg, kiedy my mówimy Bóg Ojciec. I on ten obraz buduje sobie na bazie także i tego domowego Ojca, który czasami dużo mówi, niewiele czyni. I takie też później ma początkowe podejście do tego, co Bóg może dla niego uczynić. Każdy niech spojrzy w swoje dzieciństwo i sam zobaczy, jak to wyglądało w jego życiu. Ja sobie zadaję pytanie, komu jesteśmy w stanie zaufać, że wypełni swoją obietnicę? Czy swoją przysięgę? Czy temu, o którym możemy powiedzieć, że jest ambitny i pracowity? Czy temu, który dużo mówi i obiecuje? Czy temu, który głośno nam coś obiecuje? Czy temu, który się do nas uśmiecha albo jest dla nas jakoś szczególnie przychylny? Czy temu jesteśmy w stanie zaufać, kto po prostu mówi, że nas kocha? Chociaż każdy z tych atrybutów jest bardzo cenny, ale jednak przyznacie, że nie jest przekonywujący. Nie każdy z tych osób, które może ma jakąś dobrą cechę w tym, co mówiliśmy, jest przekonywujący, że on wypełni swoją obietnicę, to co mówi. Myślę, że zaufamy temu, kto jest wierny. Zaufamy temu, kto jest wierny, a jego wierność jeszcze została wypróbowana. Tak. Wierność jest gwarancją realizacji słów i obietnic. Jeżeli ktoś był wierny do tej pory w słowach, które wypowiadał, wiecie o tym, że możecie mu zaufać. Jak to mówią, z nim można konie kraść, albo kluczyki od domu, albo od auta zostawić, tak? To niektórzy jeszcze dopowiadają, kobietę można mu zostawić. Ale my tak nie mówimy. Warto być wiernym. To jest cecha, która w liście do Galacjan, tam gdzie są opisane owoce Ducha Świętego, 5:22, jest wymieniona jako jeden z owoców Ducha Świętego w nas. Wierność. To jest owoc procesu uświęcenia naszego życia, naszego nowego życia, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. My dojrzewamy w próbach i w różnych doświadczeniach. I po tym zaczynamy brać odpowiedzialność za swoje słowa. Za wszystkie złożone przez siebie obietnice. Słowo Boże wyraźnie nas do tego zachęca. Pierwszy werset Jakuba 5:12. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, możemy powiedzieć, ani nic więcej nie obiecujcie, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie. I ostrzeżenie, abyście nie byli pociągnięci pod sąd. Więc jest to poważne ostrzeżenie. Naprawdę, jak to mówią, nie jest grzechem obiecać, ale trzeba się później stawić przed Bogiem. I z każdego słowa będziemy rozliczeni. My mamy wspaniały wzorzec w tej postawie. Jest nim nasz Bóg. Jest nim nasz Bóg Ojciec. Jest nim nasz Bóg Jezus Chrystus. Bóg złożył w Słowie Bożym setki obietnic. My docieramy do nich, studiując Pismo Święte, wsłuchując się w wykłady, czytając książki. Bóg od samego początku pragnął, aby człowiek karmił się Jego Słowem, karmił się Jego obietnicami. Nie tylko po to, aby człowiek był mu posłuszny, ale aby wsłuchał się w obietnice, które Bóg złożył przed nami, dotyczące naszego życia. Obietnice Boga są wyrazem żarliwej i oddanej Jego miłości do człowieka. Po co On miałby składać te obietnice, gdyby Mu na nas nie zależało? Są wyrazem pragnienia Jego społeczności z każdym człowiekiem. Z każdym człowiekiem. Nie tylko ogólnie z Kościołem. Z każdym indywidualnie człowiekiem. Bóg, okazując swoją wierność, pragnie, abyśmy Mu ufali i aby każdy miał swoje osobiste świadectwo Jego działania i był przekonany o skuteczności Bożych obietnic. Nie jest sztuką wiedzieć, że są obietnice. Ale wspaniałym owocem w naszym życiu jest wewnętrzne przekonanie. Tak, Bóg nie tylko powiedział, nie tylko wtedy to zrobił, ale zrobił to dla mnie, zrobił to dla innych. Ja mam to świadectwo w swoim sercu. My mamy być tym świadectwem. Bóg chce, aby każdy, kto odebrał to, co do niego zostało przeznaczone, aby każdy mógł odebrać to, co dla niego zostało w Bożym planie przeznaczone, czyli Bożą obfitość, Boże błogosławieństwo, Boży pokój i Bożą miłość, także Bożą moc i siłę, bo On to dla nas przeznaczył w swoich obietnicach. A jednak człowiekowi nie jest łatwo zaufać Bogu. Być może wy także, mnie też się to zdarzyło. Wiele razy czytałem Boże obietnice, wiele razy podczas błogosławieństw, które mamy na początku miesiąca, czytamy te błogosławieństwa i czytamy te obietnice, ale także i w naszej indywidualnej społeczności z Bogiem, z Pismem Świętym. Ale patrząc na swoje życie, jakoś nie miałeś przekonania, że one naprawdę dotyczą ciebie osobiście. Od razu wyobrażasz sobie te miliardy ludzi, te głodne dzieci, prześladowanych chrześcijan, różnych cywilów zabijanych na wojnach, a także i tych najbardziej gorliwych chrześcijan. Tak, oni zasługują, ale ja w sercu, może nawet nie głośno, ale w sercu mówisz, to pewnie dla nich Bóg ma te obietnice. Ja nawet nie zasługuję, nie mam podstaw, abym czegoś oczekiwał. Muszę w sumie zadowolić się tym, co mam i to jest Bożą łaską, że mam to, co mam. Ale Bóg oprócz obietnic, które nam złożył, oprócz wierności, którą nam gwarantuje, daje nam jeszcze łaskę. Łaskę. Jest gotowy przebaczyć nam każdy grzech, każdą słabość. Chce wyrazić tym swoją miłość i swoją przychylność do naszego życia. Czy wiecie, że słowo wierność w Biblii pojawia się obok słowa łaska, zaraz obok siebie, aż 28 razy. Bo Bóg swoją wierność przykrywa swoją łaską, abyśmy byli pewni, że mamy przystęp do Jego wierności i Jego łaski. On pragnie nas obdarzać tą łaską. W Rzymian 8:1 czytamy: przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma. Jest czas łaski, jest przestrzeń łaski dla nas. Bóg nie oczekuje od nas ofiary, bo złożył ją Jego ukochany Syn Jezus Chrystus. On, Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, zapłacił własnym życiem za nasze grzechy, za nasze słabości, aby Ojciec nie odwrócił nigdy od nas swojego oblicza. I słowo, które Bóg nam zostawił, obietnice, które nam zostawił w tym piśmie, i to, że On cały czas patrzy na nas, dają nam pewność, dają nam gwarancję tego, że Jego słowo się wykona, wypełni w naszym życiu. Bez względu na to, czy faktycznie ponieśliśmy jakąś porażkę w zeszłym tygodniu, czy w kolejnych dniach. Bóg Ojciec ma wspaniały plan wobec swoich stworzeń. I ma pasję w jego realizacji. Pasję. Trzeba się pasjonować, żeby przy tylu upadkach tylu ludzi dalej mieć cierpliwość, ale on się nami po prostu pasjonuje. Kiedy patrzymy na nasze dzieci, to czasami tracimy cierpliwość. My może ich mamy jedynkę, dwójkę, trójkę czasami. A on ma taką potęgę, ale sam jest też taki potężny. On oczekuje tylko od nas zaufania i wytrwałości, tego, czego my od naszych dzieci oczekujemy. Zaufaj mi, ja wiem, co jest dobre. Zobaczysz, przekonasz się, dorośnie sam zobaczysz. Przekonasz się na własnych barkach. Obfitość z Bożej perspektywy, obfitość, którą Bóg ma dla nas z Bożej perspektywy, to jest coś więcej niż to, co nam wystarczy. Wiecie, my tak na co dzień żyjemy i przyjmujemy to, co możemy przyjąć, tak? Nawet prosimy o to, co tak... Panie, za 5 minut to potrzebuję. Fajnie by było, jakby to przyszło. Fajnie by było. Tak dobry jesteś i łaskawy. Ale Bóg dla nas ma obfitość. Obfitość to jest o wiele więcej niż to, co nam w ogóle wystarczy, żeby zaspokoić nasze potrzeby. Na tym polega obfitość. W Nowym Testamencie apostoł Paweł mówił: jestem przygotowany, aby żyć w obfitości. Wiecie, ale trzeba serce mieć nastawione na obfitość. To, że my czasami nie potrafimy albo nie prosimy o pewną obfitość, nie jesteśmy gotowi też przyjmować jej, nawet jeżeli Bóg chce ją nam dać. Boże Słowo mówi, że ma Bóg zawsze dla nas coś więcej niż to, co nam wystarczy. Jesteśmy ubłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Chciałbym, i tutaj skupię się na pewnej historii, historii z okresu życia Abrahama. Ja przepraszam najmocniej, jestem zakatarzony i trochę zagrypiony, ale jakoś sobie daję radę. Możemy powiedzieć o Abrahamie, że to był ojciec wiary. Wiemy o tym, czytamy o tym w Hebrajczyków, wiemy, jaką wiarę on wykazał. I chciałbym tak po kolei, żebyśmy prześledzili kilka wersetów z jego życia. To będą wersety związane także i z obietnicami Bożymi w jego życiu i z postawą Abrahama. Ja będę czytał z Biblii Warszawsko-Praskiej. Wy tutaj będziecie mieli wyświetloną Biblię warszawską, Czytam ją dlatego, że ona jakby tak klarownie przedstawia całą tą sytuację. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, od 1 do 4 wersetu. Powiedział Bóg do Abrama: wyjdź ze swojego kraju, ze swojej ojczyzny, z ojczyzny twojego ojca i udaj się do krainy, którą ja ci wskażę. Sprawię, że dasz początek wielkiemu narodowi, a ja będę ci błogosławił. Twoje imię będzie wielkie, a ty sam będziesz się cieszył moim błogosławieństwem. Będę błogosławił tym wszystkim, którzy będą błogosławić tobie, a przekleństwo moje spadnie na wszystkich, którzy tobie będą złorzeczyli. I ze względu na ciebie błogosławieństwa dostąpią wszystkie pokolenia ziemi. Ruszył tedy w drogę Abram zgodnie z Bożym poleceniem. Na tym skończył. Kochani, wspaniała obietnica. Bóg przemówił do człowieka. Wiecie, że Abram to nie był jakiś już wybrany wcześniej Boży sługa, który Bogu służył. Do niego ten głos dotarł pierwszy raz. To tak jakbyśmy siedzieli, nic byśmy o Bogu, o Kościele nie wiedzieli i nagle słyszymy głos. Głos wyraźny. Głos, który składa przed nami obietnicę. Głos, który mówi: wstań i wyjdź, opuść swój dom, swoją rodzinę. Wiecie, to jest pewna tradycja jeszcze w tamtych okresach, która była. I Abraham, czy Abram, choć pierwszy raz ten głos usłyszał, zaufał i bez jakiegoś dodatkowego szemrania wykonał to słowo. Miał wtedy 75 lat, jak mówi słowo. Ale 25 lat później, kiedy Bóg już pokazał swoją wierność w wielu różnych okolicznościach i sytuacjach, kiedy go doprowadził do tamtego miejsca, kiedy dał mu pokój, kiedy chronił go przed tymi wszystkimi narodami, które w tych miejscach mieszkały, 25 lat później znowu Bóg składa obietnicę Abrahamowi. Pierwsza Mojżeszowa, 17 rozdział, 15-19 werset. Nadto powiedział Jahwe do Abrahama: twojej żony, znowu czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej, twojej żony odtąd już nie będziesz nazywał Saraj, lecz Sara, to znaczy pani. Ześlę na nią moje błogosławieństwo i sprawię, że porodzi ci syna. Ześlę na nią błogosławieństwo tak obfite, że stanie się ona matką licznych narodów. Władcy różnych narodów z niej będą się wywodzić. Usłyszawszy to wszystko, Abraham upadł na twarz i zaczął się śmiać, mówiąc: czy stuletni mężczyzna może jeszcze mieć dzieci? Czy Sara, mając 90 lat, może jeszcze wydać na świat potomstwo? I dodał: oby przynajmniej Izmael przetrwał przed twoim obliczem. A Jahwe na to: otóż nie, Sara, twoja żona, porodzi ci syna, któremu nadasz imię Izaak. Z nim również zawrę przymierze wieczne, sięgające wszystkich jego potomków. I wiecie, to jest słowo po 25 latach. Ono dotarło na razie do Abrahama, ale za chwileczkę przeczytamy kolejny fragment. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział, od 9 do 15 wersetu. Trzej aniołowie, słudzy Boga, stawili się przed Abrahamem. W pewnym momencie zapytali go: gdzie jest twoja żona Sara? A on odpowiedział: tam w namiocie. Wtedy Jahwe oświadczył: za rok, o tej samej porze, znów zjawię się u ciebie, a wtedy twoja żona Sara porodzi syna. Słowa te słyszała również Sara, która znajdowała się u wejścia do namiotu, stojąc za plecami Abrahama. Abraham i Sara byli już starzy, bardzo podeszli w latach. Sara od dawna już nie miewała tego, co zwykło regularnie powtarzać się kobietom. I Sara uśmiechała się na to wszystko i myślała sobie: przecież jestem już taka stara i zupełnie przekwitła. Miałażbym teraz jeszcze raz doznać rozkoszy miłości, mój mąż już jest przecież starym człowiekiem. W Wtedy powiedział Jahwe do Abrahama: dlaczego Sara śmieje się ironicznie i pyta siebie, czy naprawdę, mimo że jestem taka stara, będę mogła jeszcze urodzić dziecko? Czyż dla Jahwe jest coś niemożliwe? Na przyszły rok o tej samej porze znów zjawię się u ciebie i wtedy to Sara porodzi ci syna. A Sara zaprzeczyła, mówiąc: ja wcale się nie śmiałam. Ogarnęło ją bowiem przerażenie, lecz on odpowiedział: a jednak się śmiałaś. Wiecie, taka strasznie ludzka sytuacja i okoliczność. Abram z Saraj nie mieli problemu, aby uwierzyć Bogu, który ich wysyłał do obcego kraju i obiecał dać ziemię ich potomkom. Ale po 25 latach chodzenia z Bogiem, doświadczania Jego przychylności, Bóg przemawia do Abrahama, a później poprzez Abrahama także przemawia do Sary. I oboje zaczynają mieć wątpliwości, czy Bóg potrafi zmienić coś, co jest ich osobistą sytuacją, czyli bezpłodność Sary. Wiecie, to taka ludzka natura i takie myślenie. Kiedy to przeczytałem, zrozumiałem, że jakże często to dotyka naszego życia. Naszego życia. Bo wiecie, mówić o obietnicach w Kościele naprawdę nie jest trudnością, nie jest problemem. Z tego miejsca głosi się wspaniałe obietnice. Ale te obietnice nie zawsze trafiają do naszego osobistego serca i życia. Nie zawsze mamy na tyle wiary, żeby w to uwierzyć. I to taka natura, że takie myślenie, że Bóg skupia się na ogóle, skupia się na wielkich sprawach, na tej całej sytuacji, którą ma, tak, na przebudzeniu w kraju naszym, a nie na pojedynczym człowieku. Może nie widzi naszych sytuacji. Powątpiewający i ironiczny uśmiech Abrahama i Sary mówił: okej, wiem przecież, że dużo możesz, ale teraz to już się chyba rozpędziłeś. Boże, przesadziłeś po prostu. To jest prawie niemożliwe. Oni tego nie powiedzieli, ale ten uśmiech to wyrażał. Każdy z nich skłonił głowę. Chciał ukryć to jeszcze przed Bogiem. Bóg wszystko widzi. Ale taka często jest nasza postawa. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy tutaj staliśmy, nie ma rzeczy niemożliwych, które mogłyby się na tych kartach żółtych nie wypełnić. Nie ma po prostu. Nie ma. Ja chcę mieć takie nastawienie, w których dla Boga nie ma rzeczy niemożliwej. Zaciekawiła mnie jedna rzecz. Czy Bóg pomimo postawy Abrahama i Sary się na nich obraził? Czy poczuł się jakoś ośmieszony, odrzucony? Nie. Wiecie, to tak wyraźnie było przedstawione w tych wersetach. Bóg po tych uśmieszkach drugi raz, naprawdę bardzo spokojnie i bardzo zdecydowanie, potwierdził, że uczyni to, co powiedział wcześniej. On się nie obraził. On zna naszą ludzką przypadłość, on zna naszą ludzką naturę. On się nigdy nie wycofuje. Nigdy. Jeżeli ma takie pragnienie i to obiecał, to on to wykona. Chyba że człowiek się odwróci i pójdzie w zupełnie innym kierunku. Czy widzicie, jaką ma determinację nas niebiański Ojciec, żeby nas przekonać, żeby nas przyjąć do siebie, żeby nas przytulić do swoich ramion, żebyśmy Mu bezpiecznie zaufali, żebyśmy czuli się bezpieczni, żebyśmy wiedzieli, że mimo tego, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć sytuacji wokół nas, On jednak skupia się na naszej indywidualnej sytuacji i trzyma nas w swoim ręku. To, że jesteśmy tutaj, być może niektórych nie ma, być może troszkę osłabli. Ale to jest świadectwem tego, że Bóg dał wam siłę, żebyście przetarli pewne takie trudne, ciężkie szlaki i doliny. Jak ja się cieszę, że Bóg się nie zmienił. Że On taki sam, jaki był wtedy dla Abrahama i dla Sary, był za czasów Jezusa, Dawida, jest dzisiaj i że taki sam będzie dla moich dzieci i dla kolejnych pokoleń. Cieszę się. Ja takiemu Bogu ufam i chcę ufać. Na takiego Boga chcę postawić. Jeżeli Jemu tak bardzo zależy, to tylko nasza ograniczona, obronna, a czasami typowo zachowawcza postawa nie pozwala zbudować tego zaufania jeszcze większego. Nie pozwala przyjąć pewnych obietnic do naszego życia. Nie pozwala cieszyć się tym, że słyszymy tą obietnicę w naszych uszach, że w naszym sercu coś się pobudza, dotyka nas. Jeżeli tylko naszą wierność pokażemy przed Bogiem. Ja ufam, że Bóg zamieni tą wierność w radość. O tym śpiewaliśmy tutaj dzisiaj rano. Bóg daje nam obietnicę, aby ją zamienić w naszą radość, a nie w smutek, nie w przygnębienie, nie w zawiedzenie. Co Bóg dalej uczynił? I znowu wrócimy. Pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział, 1-6 werset. Znowu czytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Jahwe wejrzał wreszcie łaskawie na Sarę, tak jak zapowiedział, i uczynił jej tak, jak przyobiecał. I to jest najważniejszy werset. Słowo Boże to potwierdza. Czytamy to, czytają to miliony ludzi. W tamtych wersetach powiedział, tutaj to już wykonał. Sara stała się brzemienna, a potem urodziła Abrahamowi syna. Doszło do tego pomimo podeszłego wieku Sary. I to w czasie z góry określonym przez naszego Boga Jahwe. Synowi, którego porodziła Sara, Abraham nadał imię Izaak. Wiecie, że Izaak to jest słowo, które pochodzi od Bóg sprawił, że się uśmiechnęłam. Albo można było powiedzieć, Bóg sprawił, że złamał mój uśmiech zwątpienia. Dziecko obietnicy. Ósmego dnia po przyjściu na świat Izaak zgodnie z poleceniem Bożym został obrzezany przez Abrahama. Abraham miał 100 lat. 25 lat czekał na obietnicę. Miał 100 lat, kiedy urodził się jego syn Izaak. A Sara powiedziała, Bóg sprawił, że się uśmiechnęłam. Ale każdy, kto o tym usłyszy, też będzie się śmiał. Z mego powodu. Wiecie, jest w tym taka wewnętrzna myśl. Ja myślę, że na dzisiaj nie musimy się śmiać z tego, bo faktycznie jej postawa i postawa także i Abrahama, ona gdzieś tam miała ten zaczątek wątpliwości, ale Bóg to wszystko złamał. To był moment, w którym Bóg złamał ludzkie zwątpienie co do tego, co On potrafi uczynić. Stało się tak, jak wypowiedział Ojciec. Potomkowie Abrahama byli przywódcami narodów. A linia Izaaka, dziecko obietnicy, z tej linii narodził się Jakub, później 12 patriarchów, później Dawid, Salomon i w końcu Jezus Chrystus. Król królów, Pan nad panami, nasz Zbawiciel, który był, który jest i który zawsze będzie. Boże Słowo, Bóg obiecał, na wieki ustanowię tron dla Twojego potomka. I tak ustanowił. A dzisiaj służymy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. I Boże Słowo mówi więcej. Bo Bóg obiecał jeszcze jedną rzecz. Bóg obiecał błogosławieństwo potomkom Abrahama. I chciałem, żebyśmy przeczytali tutaj kolejny fragment. Pierwsza Mojżeszowa 22:18. Przez Twe potomstwo będą błogosławione wszystkie narody ziemi. To jest wspaniałe. A to dlatego, że usłuchałeś mojego głosu. Ale list do Galacjan rozjaśnia nam to. On mówi, że synami Abrahama są ci, którzy uwierzyli. Galacjan 3:7-9. Czytam znowu z Biblii Warszawsko-Praskiej. Podoba mi się ten przekład. Musicie więc wiedzieć, że potomkami Abrahama są ci, którzy mają wiarę. I dlatego Pismo, widząc naprzód, że Bóg będzie czynił pogan sprawiedliwymi na mocy ich wiary, mówi o Abrahamie. W Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Wiecie, że dzięki Abrahamowi w nim błogosławiony jest nasz naród Polska. I tutaj my jesteśmy powołani. Tu jesteśmy my jego potomkami. Dzieci wiary, dzieci, które uwierzyły Jezusowi Chrystusowi, powierzyły Mu swoje życie. W w Tobie będą błogosławione wszystkie narody i dlatego wszyscy, którzy trwają w wierze, uczestniczą w błogosławieństwie danym Abrahamowi za to, że uwierzył. Jak ta postawa chwilowa tego człowieka miała wielkie znaczenie dla nas wszystkich. Ale Bóg to wszystko zaplanował. Czytamy dalej w Rzymian, w 4:16-21. Przysłuchajcie się temu. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich, jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał i który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. To jest wspaniałe. Czy jest dla Niego coś niemożliwego? To, czego nie ma, On zawsze powoła do bytu. W Twoim życiu także. Abraham wbrew nadziei. Czasami przechodzimy przez fale doświadczenia, burze. Nikt nas od tego nie oddelegował. Nawet Pan Jezus powiedział, będziecie, On przypominał nam, mówił nam różnego typu przypowieści, historie. Przyjdzie fala. Przyjdzie fala, przyjdzie woda, przyjdzie ogień. Ale wbrew nadziei, my żywimy nadzieję i Abraham żywił. Uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe słowo Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. I to mnie zachwyca, co dalej pisze. Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I to jest słowo dla was, moi kochani. Każde słowo, które przeczytaliście w Biblii, w Słowie Bożym, które dotknęło waszego serca, ono jest prawdziwe. To, co Bóg obiecał Abrahamowi, wypełni się i w naszym życiu, ponieważ uwierzyłeś, oddałeś swoje życie Jezusowi, Jego najukochańszemu Synowi. Zaufaj Mu już bezgranicznie. Przypominaj sobie, wczytuj się w Boże Słowo, w Boże obietnice. Nie ignoruj ich nigdy. Nie uśmiechaj się, kiedy je słyszysz. Ale wtedy nawet, jeżeli masz jakieś wątpliwości, wyraź je przed obliczem Bożym. Powiedz Mu, On i tak to widzi. Widzieliśmy, czy Sara była ukryta, czy Abraham padł na Twoją twarz i tak widział ten uśmiech. Wyraź to. A On, tak jak to zrobił w przypadku Abrahama i Sary, potwierdzi Ci, że ta obietnica do Ciebie należy. Ale miej otwartą postawę. Pamiętaj, że Bogu nie chodzi tylko o obfitość dóbr doczesnych, chociaż i to obiecał. Ale On pragnie, abyśmy byli wytrwali, abyśmy byli silni w tej drodze, która jest przed nami, w wąskiej drodze, przez którą musimy się niestety przepychać. Nie idziemy luźno. My jeszcze nie idziemy luźno. Abyśmy byli wierni, abyśmy byli radośni pomimo sytuacji, przez które przechodzimy. Abyśmy byli miłujący. A każdy, kto się skonfrontował z nieprzyjacielem, wie, jakie to jest trudne być miłującym. I abyśmy byli zaangażowani. Do tego zawsze będę zachęcał. Lubię być zaangażowany. Lubię, jak wy jesteście zaangażowani. Nie miałem okazji wam podziękować, kochani, za to, co było 2 tygodnie temu. Jestem Bogu niesamowicie wdzięczny. W życiu bym nie chciał zmienić kościoła. Z takimi ludźmi mogę iść kraść konie. Nie boję się. Ale tylko tym, którzy nam konie dadzą, żeby nie było to kradzenie. Bardzo wam dziękuję. Abyśmy byli zaangażowani. Mamy wydawać owoce miłe Bogu, a nie zaspokajać swoje potrzeby. Znacie ten werset. Prosicie, a nie otrzymujecie, bo chcecie to na własne potrzeby przeznaczyć. Owoce miłe Bogu, a On pragnie nam okazywać swoją przychylność. Musimy też być, kochani, przygotowani na nowe rzeczy. Dzisiaj były nowe pieśni. Musimy być przygotowani, przychodzi kolejne pokolenie. Musimy być na to przygotowani. Na nowe różne sytuacje, które dotkną naszego życia, na zmiany. Musimy być przygotowani na nowe decyzje, pomimo że takich nie lubimy. Z natury człowiek jest taki, że nie lubi zmian. Ja też. Ale muszę być przygotowany. Bo Bóg mówi, i tutaj chciałbym przytoczyć ten fragment z Izajasza, ja go osobiście bardzo lubię, dlatego że nie ja jestem twórcą tego. Lubię, dlatego że wiem, że ten, kto to powiedział, ma coś dobrego na myśli. Izajasza, 43 rozdział, 18-19 werset. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Dziwne słowo. Czy ono jest takie dziwne? To, co było, już minęło. Nawet Pan Jezus to mówił, kiedy przyszedł. Nie pamiętajmy już o tym. Inaczej, dziękujmy Bogu za to, co minęło. Dziękujmy Mu. Rozpoczynajmy naszą modlitwę, nasze spotkania z Bogiem od dziękczynienia. Dziękujmy Mu za każdy kolejny dzień, który minął. Za ludzi, których minęliśmy. Za sytuacje, przez które przeszliśmy. Pomimo tego, że czasami zostało jakieś zgorzknienie albo ból tutaj, ale została nauka i myśl. My nigdy nie będziemy pokonani. My tylko możemy się czegoś nauczyć. Ale mówi, oto ja czynię rzecz nową. Oto ja czynię rzecz nową. To jest słowo dla tamtego pokolenia i dla każdego pokolenia, które teraz to czyta. Oto ja, mówi Bóg, czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? To jest trudny werset. Dla tych, którzy dość konserwatywni, trzymają się pewnych założeń, zasad, reguł i tak dalej. Ale Bóg zawsze będzie chciał prowadzić nas na wyższe tory. Wiecie, od czasów Abrahama tak się potężnie Kościół zmienił. Już mówię, Abrahama, Kościoła Nowego Testamentu, czy Kościoła Dziejów Apostolskich, tak? Tak się niesamowicie zmieniły. Zasady, reguły, to była cała historia. Widzimy, co jest teraz. Ale Kościół dalej żyje. Ludzie dalej chwalą Boga. Różne są formy. Z niektórymi się może zgadzamy, nie zgadzamy. Ale Bóg zawsze będzie czynił rzecz nową. Będzie chciał nas wyprowadzić gdzieś dalej. I my w obrębie naszego namiotu musimy troszkę ten namiot sobie rozszerzyć, żeby być przygotowanym na to, że jeżeli ktoś do nas podejdzie i będzie nas błogosławił, albo będzie się nas pytał o zaangażowanie w jakiejś służbie, albo poprosi nas o prośbę, to nie, ja tego nigdy nie robiłem, ja nie wiem, ja nie jestem pewien i tak dalej. Bądź przygotowany na nową rzecz. Miej pewność, że jeżeli kogoś Bóg dotknął i posłał, to On ma dla Ciebie obietnicę wypełnienia wszystkiego, co potrzebujesz, żeby tą służbę realizować. Ja się nigdy nie spodziewałem, że kiedyś tutaj będę przed Wami stał. Nigdy. I nie byłem do tego przygotowany, nie kończyłem żadnych specjalnych szkół do tego. Ale Bóg w cudowny sposób zaspokaja te potrzeby. Usuwa strach, bo to jest strach wejść tutaj, powiem Wam. Każdy, kto tutaj wchodzi, to czuje trochę tak, w łydkach trochę. On daje wam wszystko. Mówi, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak. Przygotowuję na pustyni drogę rzeki na pustkowiu. I tu chodzi, to ma bardzo szeroki przekład, bo to także jest nasz kraj. To jest to, w co powinniśmy być zaangażowani, o czym powinniśmy myśleć, czego naprawdę pragniemy. On przygotowuje nową rzecz. Tak wam zdradzę po cichu. Muszę wam powiedzieć, że jak oglądałem ten mecz Polski z Grecją, to tak sobie pomyślałem, jak był ten karny i Tytoń miał bronić, tak? I tak sobie pomyślałem, ja wiem, Boże, że Ty kochasz Greków. Lubisz ich. Ty tam posłałeś apostołów, żeby tam powstał Kościół. Tyle listów było do Greków skierowanych. Do Polaków nie. Ale wiesz, ten naród jest taki wyjątkowy. Panie, proszę Ciebie. Panie, daj mu oko, daj mu ochronę. Zastanawiam się, ilu Greków się modliło w ten sam sposób. A on to zrobił tak cudownie, no. Każdy był pocieszony albo niepocieszony. Wiecie, mam taką piękną karteczkę imiona Boga. Nawet z imion Boga wychodzą pewne obietnice. Jahwech. Jestem, który jestem. Jahwe Nisi, Bóg jest moim sztandarem. Jahwe Rafa, Bóg, który Cię uleczy. Pewność. Jahwe Shalom, Bóg jest pokojem. Jahwe Somach, Bóg jest tam. Jahwe Cabatch. Bóg jest najświętszy. Jahwe Irech. Bóg jest troskliwy. Adonai, Bóg, mój Pan. El Shaddai, Bóg, skała. El Olam, Bóg wieczny, Bóg nieśmiertelny. El Roi, Bóg, który mnie widzi. El Bereit, Bóg przymierza. On go nigdy nie złamie. El Elohe Izrael, święty Bóg Izraela. Te imiona dają nam pewność. Wiemy, komu zawierzyliśmy, komu zaufaliśmy. Zweryfikujmy naszą postawę i nasze czytanie Bożego Słowa. Pragnąłbym, żeby to dotykało nas, kiedy my czytamy posłanie dla nas, Boży plan dla nas. Żebyśmy się nie odcinali, nie odsuwali od tych rzeczy, które Bóg dla nas przygotował. Bo dla każdego z nas ma wspaniały plan. A każdego z was potrzebujemy. Każdego potrzebuje Boży Kościół. Potrzebuje nasza społeczność. Potrzebuje do najdrobniejszej służby. Bóg ma zawsze coś, co cię zaskoczy. Tym chcę skończyć, kochani. Powstańmy. Chcemy się pomodlić. Chcemy Bogu podziękować za Jego obietnicę, za Jego dobroć. I chcemy też złożyć i nasze wątpliwości w modlitwie przed Nim, które nas kiedyś dotykały. Niech Bóg przemieni nasze serce, nasze spojrzenie, nasze czytanie Jego słowa. Panie, jakże cudownym, wielkim jesteś Bogiem. Panie, szczycę się wraz z Twoim Kościołem tym, że Ty jesteś dobry i wierny. Nie tylko łaskawy, Panie mój, nie tylko sprawiedliwy, ale wierny, Panie mój. Ja Ci dziękuję, Panie, za każde z tych kilkuset obietnic, które złożyłeś w swoim słowie, Panie, do naszego życia, Panie mój. Ja Ci dziękuję, Panie, że my się nie zawiedziemy na żadnej obietnicy, Panie. Ale ja też składam, Boże mój, z pokorą to, co przeżywaliśmy w swoim życiu, Panie. Ty widziałeś te momenty i okoliczności, w których czytaliśmy, ale nie do końca przyjmowaliśmy to do nas. Być może wzbudzał się w nas śmiech Abrahama i Sary. Boże, przebacz nam, ale daj nam potwierdzenie, że Ty to nie tylko raz powiedziałeś. Powtórzysz drugi raz i trzeci raz, Panie mój, i wykonasz to, co powiedziałeś po raz pierwszy, Panie. Dziękujemy Ci za to. Chcemy być, Panie, mili Twojemu oku. Chcemy służyć Tobie z gorliwością, Panie mój. Chcemy widzieć to, czego do tej pory nie widzieliśmy, Panie. Proszę, abyś odsłonił wszelkie zasłony z naszych oczu, Panie mój. Chcemy uchwycić się wiarą. Chcemy uchwycić się pewnością tego, co dla nas przygotowałeś, Panie. I chcemy iść odważnie. Przydaj nam, Boże, odwagi, abyśmy mieli odwagę nie tylko mówić o Tobie, głosić o Tobie, ale ogłaszać także i Panie, to, co dotyka naszego życia, Panie mój. Abyśmy mieli odwagę skruszyć się przed Tobą. Abyśmy mieli odwagę położyć dłonie na tych, którzy są skruszeni. Abyśmy mieli odwagę powiedzieć, Bóg zwyciężył nad chorobą w sytuacjach, kiedy tego będzie wymagała okoliczność. Dziękujemy Ci, Panie mój wspaniały i wierny. Dziękuję Ci, Jezu Chryste, za to, że Ty byłeś najdoskonalszym wzorem, Panie. Wszystkie obietnice wykonałeś i zostawiłeś nam jeszcze poręczenie Ducha Świętego, który nas przekonuje w naszym sercu, że to, co było powiedziane, jest prawdą. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Tobie, Duchu Święty, za to, że Ty będziesz rozpalał i przekonywał nasze serce, za to, że będziesz rozpalał radość w naszym sercu, że Twoje Słowo, że Słowo Boga będzie trafiało do naszego życia i będzie rozkwitało w nas, że wydamy obfity owoc, Panie, bo do tego jesteśmy przeznaczeni. Pragnę to ogłaszać nad Twoim Kościołem, nad Twoimi dziećmi w imieniu Jezusa Chrystusa. A wszystkie te złe sytuacje, Panie mój, niech pójdą w niepamięć. Niech wszystkie te zawiedzenia, te wszystkie rozgoryczenia, Panie, niech pójdą w niepamięć. Niech zostanie ten list cały potargany, Panie. Od dzisiaj rozpoczynamy nowy dzień. Od dzisiaj rozpoczynamy dzień z Twoim Słowem, z Twoimi obietnicami. Dzień, w którym Ty nas będziesz prowadził, w którym Ty nam pokażesz swoją przyszłość. I za to Ci chcemy, Panie, dziękować. Jesteś godzien czci i chwały, nasz Jezu. Dziękujemy Tobie. Panie, błogosław nasze rozejście. nasz czas w domu, popołudnie, Panie. Ufam, że zachowasz nas, Panie, i dasz nam słońce, że będziesz o nas się troszczył, że będziesz czuwał nad naszym zdrowiem, będziesz czuwał nad naszymi okolicznościami w rodzinie, nad naszymi finansami, nad naszymi podróżami. Dziękuję Tobie, że możemy Tobie zupełnie się powierzyć, Panie mój. Oddajemy się pod przykrycie Twojej świętej krwi, nas Zbawicielu. Amen. Amen. Amen.